Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Okej, kochani, chciałbym dzisiaj mówić o finansach. Tak? Chciałbym mówić dzisiaj o pieniądzach, bo pieniądz to jest coś, to jest jedna z rzeczy, która bardzo mocno nam towarzyszy w życiu, tak? W sumie po co chodzimy do szkoły? No jedni chodzą faktycznie dla kolegów, koleżanek, tak? Dla dobrych przerw, ale też chodzimy po to do szkoły, żeby się jakoś tak wykształcić, czegoś nauczyć, żeby później można było, tak się mówi, żeby później można było dobrze zarobić, tak? To jest jeden z celów, więc chodzisz do szkoły, później jeszcze gdzieś jakieś masz praktyki albo samemu czegoś tam się douczasz, poznajesz po to, żeby móc zarobić pieniążki. Więc pieniądze są jakby taką nieodzowną częścią naszego życia i chciałbym dzisiaj mówić o tym, że Bóg również w Biblii naucza na temat pieniędzy i dobrze jest poznać Boże zasady, takie zasady, które są zdrowymi zasadami, żeby móc prosperować. Nie będę dzisiaj mówił do ludzi, którzy po prostu chcą być obrzydliwie bogaci i po prostu chcą być super bogaci. To nie ten wykład, nie te miejsce. Ale chcę mówić dzisiaj do ludzi, którzy chcą służyć Bogu. Chcą się rozwijać w sferze finansów, chcą mieć więcej, ale chcą tym, co mają, służyć Bogu. Okej? Więc Bóg chce naszego wzrostu albo twojego wzrostu w sferze finansów, w znajomości tego tematu i także, żebyś miał więcej. Amen? Bóg zaczyna z tobą pracować w takim miejscu, w jakim ty jesteś. Czyli z takim stanem konta, z jakim jesteś, z taką wiedzą, z jaką masz na temat finansów, z takimi błędami, które popełniłeś. Bóg chce zaczynać po prostu teraz, tu. Zależy to od ciebie. Do współdziałania z Bogiem potrzebna jest twoja wiara, i twoje posłuszeństwo. Jak wiemy, żeby współpracować z Bogiem, Bóg działa z wiarą naszą, tak? No i żeby mógł Bóg działać, on tobie coś mówi, to musisz go wysłuchać i być mu posłusznym, tak? Kolejne, jak już powiedziałem, są Boże zasady, takie prawa Bożej ekonomii w Biblii. Nie zawsze one się zgadzają z taką naszą ekonomią, ale to jest Boża ekonomia. Czasami to wygląda jakby wręcz niemożliwe, albo takim paradoksem jest. Przeciwstawia się wręcz zasadom tej ludzkiej ekonomii. Następnie chciałem mówić o tym, że jest dziesięcina sianie i dawanie i wspieranie Bożych dzieł, wspieranie ubogich. I Bóg chce twojego błogosławieństwa. Bóg chce tobie błogosławić. Bóg jest Bogiem, który błogosławi. Wiecie, byłoby to bardzo dziwne, gdybym ja teraz zrobił wezwanie i powiedział tak, ci, co chcą być błogosławieni przez Boga, niech staną z tej strony i będę się modlił o błogosławieństwa. A ci, którzy nie chcą być błogosławieni, to będziemy się modlić. Wiecie, o porażki, o choroby, będziemy modlić się o różne straszne rzeczy, żeby przyszły do twojego życia. Musisz wyrzucić ze swojego życia to, że Bóg chce ciebie ukarać i Bóg chce twojego przekleństwa. Bóg jest Bogiem, który błogosławi i chce dobrego życia dla ciebie. Amen? I to musisz sobie tak mocno zasadzić w swoim sercu, w swoim myśleniu, że Bóg jest dobry, że On chce cię błogosławić. I byłoby bardzo dziwne, gdybym powiedział, słuchajcie, no to ci, którzy nie wierzą, że Bóg chce błogosławieństwa, powodzenia w twoim życiu, to stańcie z tej strony i będziemy się teraz modlić o przekleństwo, niepowodzenie, porażkę i tak dalej, tak? Ilu z was chciałoby się tak modlić? Każdy chciałby błogosławieństwa. I wiedzmy o tym, że Bóg jest Bogiem, który chce błogosławić. Bóg jest dobrym Bogiem, który chce dawać. I Bóg również nie tylko chce ciebie błogosławić, ale chce ciebie używać do tego, że dając twoje błogosławieństwo, abyś mógł błogosławić innych. Amen? I Bóg również chce używać naszych finansów. Kolejna rzecz, o której wspomnę, to jest to, że Bóg chciałby, żebyś ty był dobrym szafarzem tego, co Bóg ci powierza w twoje ręce. Dobrym zarządcą, takim dobrym menadżerem. Człowiekiem, który wie, co z tym zrobić. I kolejna rzecz, to używajmy swojej mądrości, tak, i rozsądku do podejmowania decyzji finansowych. Ok? Ja zawsze mówię, że Bóg nam dał po to głowę, żeby z niej korzystać, tak? Czasami chrześcijanie charyzmatycy zapominają, że mają głowę. Wszystko jest jakoś tak inaczej. A więc my bądźmy w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej ludźmi z głową, tak? Ludźmi, którzy po prostu szukają Bożej mądrości, dowiadują się na temat różnych rzeczy, rozwijają i prosperują. Amen? Możesz prosperować. W dzisiejszym świecie możesz działać i może to być wszystko naprawdę dobrze poukładane. I oprzemy to, co będę mówił dzisiaj, na jednej historii, która jest zapisana w pierwszej królewskiej w 17 rozdziale od 8 wersetu. Jest to historia Eliasza i pewnej kobiety, wdowy z synem. Dobrze? I najpierw przeczytam całą tą historię. Pierwsza królewska, 17 rozdział. I wtedy doszło Eliasza takie słowo Pana. Wstań i idź do Sarepty, która należy do Sydonu i zamieszkaj tam, oto nakazałem pewnej tamtejszej wdowie, aby cię żywiła. Wstał więc i poszedł do Sarepty, a gdy wchodził do bramy miasta, oto pewna wdowa zbierała tam drwa. Odezwał się więc do niej tymi słowy, przynieś mi nieco wody w naczyniu, abym się napił. A gdy ona szła, aby nabrać, zawołał jeszcze za nią. Przynieś mi też, proszę, kawałek chleba. Lecz ona odpowiedziała, jako żyje Pan, Bóg Twój, że nie mam nic upieczonego, a tylko garść mąki w dzbanie i odrobinę oliwy w bańce. Oto właśnie zbieram trochę drwa, potem pójdę i przyrządzę to dla siebie i dla mojego syna. A gdy to zjemy, to chyba umrzemy. Lecz Eliasz rzekł do niej, nie bój się, idź i zrób, jak powiadasz. Lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek i przynieś mi go, dla siebie zaś i syna swojego przyrządzisz później. Gdyż tak mówi Pan Bóg Izraela, mąka w garncu nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie, aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i postąpiła według słowa Eliasza i mieli co jeść ona i on i jej rodzina, dzień w dzień. Mąka w garnku nie wyczerpała się, oliwy w bańce nie zabrakło według słowa Pana, które wypowiedział przez Eliasza. Okej? Okay? Czy to jest ta historia o Eliaszu? Wiecie, Eliasz to był człowiek, to był Boży prorok, który słyszał Boga i to był człowiek, który przeciwstawił się Izabel, przeciwstawił się jej knowaniom, jej bezbożnemu zachowaniu. On się przeciwstawił temu, że ona wprowadziła do Izraela kult Baala. I to był człowiek, który potrafił modlić się o deszcz i deszcz przestał padać, później się modlił i deszcz padał, a Biblia o nim mówi, że on, że jesteśmy podobni do niego, że on był taki sam człowiek jak ty i ja. Czyli to był Eliasz. Z Eliaszem jeszcze jest taka jedna historia związana, że kiedy on się modlił, to Bóg spuścił ogień z nieba i pochłonął całą ofiarę i pokazał, że on jest Bogiem w Izraelu, że tylko Bóg jest potężny. I teraz tak, jest Eliasz, i czytamy, i wtedy doszło Eliasza takie słowo Pana, wstań i idź do Sarepty, która należy do Sydonu. I wiecie co, Sydon to jest miejsce, z którego pochodziła ta Izabel. Czyli Bóg posłał Eliasza do tego miejsca, skąd pochodził jego największy wróg. I mówi, idź tam, teraz tam będziesz mieszkał przez jakiś czas, bo była susza w kraju przez 3 lata, dlatego że Izrael odwrócił się od Boga. I Bóg wysłał Eliasza, mówi, idź do tego kraju, skąd pochodzi Izabel i tam będziesz mieszkał przez jakiś czas. I Bóg mówi tak, i zamieszkaj tam i uwaga, oto nakazałem pewnej tamtejszej wdowie, aby cię żywiła. Czyli Bóg nakazał pewnej wdowie, która tam mieszkała w tym kraju, żeby ona stała się zaopatrzeniem, ona żywiła Eliasza, tak? Więc Bóg posłał Eliasza do tego niebezpiecznego miejsca i zatroszczył się o niego. Co to oznacza? To oznacza, że Bóg chce troszczyć się także o ciebie. Obojętnie w jakim miejscu jesteś dzisiaj w swoim życiu, to Bóg chce troszczyć się o ciebie. Amen? Bóg miał plan dla Eliasza, co będzie się działo i Bóg ma plan dla twojego całego życia. Amen? I zobacz, co zrobił Eliasz. Eliasz wstał, wiedział, że idzie w kierunku, gdzie po prostu jego wróg tam się urodził, tam mieszkał, jego ojciec tam rządzi i on wstał i poszedł. Czyli to oznacza, że Bóg ma plan dla twojego życia, a ty powinieneś go posłuchać. Amen? Amen? Więc bądź mu posłuszny i nie bój się. Boże Słowo w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale mówi tak. Spójrzcie na kruki, że nie sieją, ani żną, nie mają spichlerza, ani składnicy, a jednak Bóg żywi je, o ileż więcej wy jesteście warci niż ptaki. Któż z was może troskliwą zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu łokieć jeden? Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, czemu o pozostałe się troszczycie? Spójrzcie na lilie. Ani nie przędą, ani nie tkają, a powiadam wam. Nawet Salomon w całym bogactwie nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc trawa polna, którą dziś jest, a jutro zostaje wrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, o małowierni. Więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić. I nie martwcie się przedwcześnie. Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają. Wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie. Więc dzisiaj chciałem ci ogłosić, że Bóg ma plan dla twojego życia i bądź mu posłuszny. Przestań się martwić, zaufaj Bogu. Okej? Zaufaj Bogu, że Bóg chce się o ciebie troszczyć. Amen? Bóg naprawdę chce się o ciebie troszczyć. Bóg szuka ludzi, którzy będą, Boże, amen. Ja chcę słuchać twojego słowa. Widzę, że to, co Jezus mówi w Ewangeliach, jest prawdą i po prostu chcę iść za tobą. Amen? Więc czytamy dalej tą historię. Wstał więc Eliasz i poszedł do Sarepty. A gdy wchodził do bramy miasta, oto pewna wdowa zbierała tam drwa. Możemy sobie wyobrazić tą sytuację, tak? Wchodzi do tego miasta, jest jakaś kobieta, która gdzieś tam zbiera jakieś drewno. Odezwał się więc do niej tymi słowy. Przynieś mi nieco wody w naczyniu, abym się napił. A gdy szła, aby nabrać, zawołał jeszcze na nią. Przynieś mi też, proszę, kawałek chleba. Wiecie, kiedy ja analizowałem ten fragment, to zobaczyłem postawę tej osoby, zobaczyłem postawę tej kobiety. Wiecie, wchodzi ten prorok do jakiegoś miasta, być może był nieznany w tym mieście, i mówi do tej kobiety, która jest wdową, daj mi się napić, przynieś mi szklankę wody, tak? A później jeszcze do niej mówi, i przynieś mi coś do zjedzenia, jeszcze kawałek chleba. Ja analizując ten fragment zobaczyłem, jaką miała ta kobieta postawę. Że ta postawa tej osoby to była postawa osoby, która usłuży. To była postawa osoby, która chciała służyć. Jak wiemy, Pan Jezus jest przykładem tej osoby, która stała się sługą, tak? Przywdziała ciało człowieka, stał się podobny do sługi, tak? Podobny do człowieka i zaczął służyć innym ludziom. I nawet w czasie ostatniej wieczerzy on wziął misę, on wziął ręcznik i wszystkim tym apostołom, tym swoim uczniom, nawet temu, który go miał za chwilę zdradzić, on wszystkim umył nogi. Po co? On między innymi pokazał, że on umie służyć, on umie się uniżyć. I ta kobieta, bo do niej wracamy, to była osoba, która potrafiła usłużyć. I wiecie, kiedy mówimy o finansach, to musimy zrozumieć, że my jesteśmy jak ci Boży słudzy, jak szafarze, którym powierzane są różne rzeczy. Bóg tobie powierza różne rzeczy, między innymi finanse. I bądź dobrym Jego sługą, bądź dobrym szafarzem, bądź dobrym człowiekiem, który dobrze to rozporządza. Rozporządzaj dobrze finansami. Dobrze zarządzaj nimi, bądź wierny w tym, co Bóg ci już dał. Amen? Idziemy dalej. Lecz ona odpowiedziała, czyli ta wdowa mówi do tego proroka. Jako żyje Pan, Bóg twój, że nie mam nic upieczonego, a tylko garść mąki w dzbanie i odrobinę oliwy w bańce. Oto właśnie zbieram trochę drwa, potem pójdę i przyrządzę to dla siebie i dla mojego syna. A gdy to zjemy, to chyba umrzemy. Czyli widzicie stan, w jakim ta osoba była. Wiecie, od jakiegoś czasu, Biblia mówi, że to trwało około 3 lata, nie padał deszcz. Możecie sobie wyobrazić, jaka była wielka susza, a z suszą związany jest brak jedzenia, tak? Zwierzęta umierały, prawda? Pole nie chciało rodzić. Była susza. I ta osoba Powiedziała, okej, w porządku, ale nie mam nic. Mam jedynie trochę mąki, trochę oliwy, to jest wszystko, co mam. Planuję teraz sobie upiec jakiś placek, zjeść go i umrzeć. To było wszystko, co ona wiedziała, że ma zrobić. Po prostu tragedia. To już jest koniec. I kiedy myślałem o tym fragmencie, to powiem wam, dobrze jest znać swój stan. Stan swoich finansów, stan swojego życia, w którym jesteś. Dobrze jest wiedzieć, ile się ma. Tak? Ile się ma, ile trzeba oddać, tak? Ta wdowa wiedziała, w jakim momencie swojego życia jest, co ona jeszcze ma, co jej zostało. I powiem wam, dobrze jest znać swój stan, w którym się jest, dobrze sobie zdać sprawę z tego, aha, tak to wygląda. Może u niektórych z was dobrze wygląda, może u niektórych byście chcieli, żeby lepiej wyglądało. Ale z tego fragmentu, powiem wam, wynika, że Bóg jest tym, który wkracza w nasze życie, aby je zmienić i Bóg zaczyna współdziałać z tobą w tym miejscu, w którym dzisiaj jesteś. Bóg zaczyna współdziałać z tobą nie za 10 lat, tylko jeżeli ty otwierasz swoje życie i mówisz, Boże, teraz ja cię dopuszczam do mojego życia, niech twoja wola się spełni, nie moja, otwierasz drzwi swojego życia do Boga, to Bóg wkracza do tego życia i Bóg pragnie zmienić to życie. Tak samo twoje życie finansowe. Amen? Bóg tak samo chce zmienić twoje życie finansowe. I Bóg zaczyna współdziałać z tobą w miejscu, w którym się znajdujesz. Niektórzy ludzie, nie wiem, czy do nich należysz, ale mówią, gdybym miał inną pracę, to coś. Tak? Gdybym się urodził w innym kraju, to by mi pewnie było lepiej. Gdybym miał samochód, to bym załatwił sobie tamtą pracę. Albo gdybym nie wybrał tego zawodu i nie poszedł do tej szkoły, by było tak. I wiecie, i ciągle znajdują wymówki, albo gdybają, gdyby coś, a może za jakiś czas. Ale chcę ci powiedzieć, że Bóg chce z tobą współdziałać dzisiaj, tu i teraz. Zapomnij o wymówkach. Bo te wymówki mogą cię doprowadzić do tego, że twój stan będzie jeszcze coraz gorszy, bo ty będziesz widział, że to po prostu umyka i ty nie otwierasz się na światło, tylko mówisz, no czy w ogóle jeszcze coś można z tym zrobić? Więc nie użalaj się nad sobą, nie bądźmy ludźmi, którzy fantazjują tak samo, bo to nie wszystko, na nic to nie zda się. Uświadom sobie, że Bóg naprawdę chce współdziałać z tobą dzisiaj i teraz. Że Bóg zna twój stan finansów, czy twojego życia i Bóg nie mówi, przyjdę za 10 lat, jak zmienisz samochód, albo jak nabędziesz nowych kwalifikacji. Bóg mówi, ja jestem tutaj po to, żeby ci teraz pomóc. Ja jestem tutaj, mam dla ciebie rozwiązania. Ja jestem tutaj, wyciągam do ciebie rękę. Więc ty sam zacznij tam, gdzie teraz jesteś. Nie odkładaj tego na później, jakoś to będzie, ale powiedz dzisiaj, podejmij decyzję. Dzisiaj podejmuję decyzję, jeśli chodzi o moje finanse. Dzisiaj podejmuję decyzję, jeśli chodzi o moje życie. I ja modlę się z tego miejsca, żebyś miał na tyle odwagi, żeby podjąć właściwe decyzje. Żeby nie odkładać ich przez kolejny miesiąc, dwa albo parę lat, że jakoś to będzie. Bóg przychodzi, zaczyna z tobą i Bóg jest tym, który działa. Z takim kątem, z takim stanem twojego życia, jaki masz. Z tym, co teraz umiesz i z tym, co teraz masz. Zgadzacie się ze mną? Tak? Bóg nie powie, przyjdę za 5 lat, jak się nauczysz angielskiego, tak? Bóg już dzisiaj z tobą współdziała. Bóg nie powie, jak będziesz miał kolejne 10 tysięcy na koncie, to ja będę wiedział wtedy, jak ci podpowiedzieć, żebyś biznes zaczął. Bóg już dzisiaj, teraz zaczyna z tobą. Jeżeli ty po prostu chcesz tego, bo możesz szukać wielu wymówek w swoim życiu, możesz patrzeć na innych ludzi, którym trochę lepiej poszło, możesz też popatrzeć na tych ludzi, którym nie poszło, ale popatrz na Jezusa i wiedz, że Jezus chce tobie pomóc tak samo w twoich finansach, tak samo w twojej pracy. Powiem tak, zaufaj Bogu, tak? On chce ciebie zaopatrzyć, On chce cię błogosławić i On chce twojego rozwoju. W tym także rozwoju twoich finansów. twojej wiedzy na temat finansów, rozwoju w twoich decyzjach finansowych. Bóg chce twojego rozwoju, wzrostu w każdym obszarze, który dotyczy naszego ziemskiego życia tutaj. Bóg nie chce, żebyś był pokonany w swoim życiu i przez całe swoje życie chrześcijańskie, żebyś był chrześcijaninem, który żyje pokonanym życiem i dopiero jak do nieba przyjdziesz, to zaczniesz się cieszyć, że widzisz Jezusa. Bóg chce przemieniać twoje życie tutaj, w tym miejscu tak samo. Dlatego warto dowiedzieć się, co Boże Słowo mówi na temat finansów, na temat jak postąpić z finansami, co ma Bóg dla ciebie w ofercie i zacząć tym żyć. Amen? Więc zdecyduj, żeby powiedzieć tak, chcę być dobrym i wiernym zarządcą albo szafarzem tego, co Bóg mi daje. Tak? Tym, który przyjmuje od Boga, ale tym też, który daje. Tym, który bierze, ale tym, który daje. W 5 Mojżeszowej 8:18 czytamy, pamiętaj, że to Pan Bóg twój daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. Czyli Biblia nam mówi, że Bóg daje nam siłę do zdobywania czego? Bogactwa. Tam jest napisane bogactwa. Czyli Bóg daje tobie siły, daje tobie umiejętności do tego, żeby również zdobywać finanse. To jest Bóg, który jest w tobie, który chce działać z tobą, który chce rozwijać tak samo twoje życie finansowe. W Filipian w 4 rozdziale, w 19 wersecie jest powiedziane, a Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Więc Bóg zaczyna w miejscu, w którym jesteś. Bóg cię nie zostawia. Ty wołasz do Niego, ty się uczysz, ty się rozwijasz, jesteś Jemu posłuszny. On idzie razem z tobą. Dalej czytamy, wracając do tej historii o Eliaszu, ta wdowa już powiedziała, jak wiele ma, czyli niewiele, że ma trochę oliwy, trochę mąki i że w sumie widzi swój koniec, bo to jest wszystko, co ma i za chwilę po prostu zje razem z synem to, co ma i umrze. Nie ma więcej. Jeszcze przychodzi jakiś człowiek, jakiś mężczyzna i mówi, żeby się tym podzielić. To oznacza, że ten koniec przyjdzie jeszcze trochę szybciej. I Eliasz zaczyna do niej mówić. Eliasz rzekł do niej, nie bój się, idź i zrób, jak powiadasz, lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek i przynieś mi go, dla siebie zaś i syna swojego przyrządzisz później. Okej? Wyobrażamy sobie tą sytuację, ta kobieta się żali, w jakim stanie jest obecnie i że po prostu umrze za chwilę z głodu. A ten prorok mówi, nie bój się. Ten człowiek mówi, nie bój się. I jak wiemy, nie wiem czy wiemy, ale ja wiem, bo ja to przeżyłem, że strach często wiąże nas i blokuje do zrobienia czegoś, co jest nowe i co nas wprowadzi w nowe rzeczy i co zmieni naszą sytuację. Czy ktoś się ze mną zgodzi? Tak? Że są takie chwile, kiedy ty wiesz, że powinieneś to zrobić, albo że ktoś mówi, że za rogiem jest lepiej, a ty czujesz po prostu ścisk, ty czujesz strach i się boisz i nie chcesz tam pójść. I ten Eliasz o tym wiedział i on mówi, nie bój się, nie bój się. Strach nas paraliżuje, więc złam strach w swoim życiu. Zrób krok do przodu, bo Bóg nie dał nam ducha strachu, nie dał nam ducha bojaźni. Ale Bóg nam dał ducha odwagi, ducha rozsądnego myślenia, miłości, objawienia, zrozumienia. To jest Duch Boży, który jest w tobie. Amen? Więc jak poczujesz strach, to zawołaj do Jezusa. Powiedz, Jezu, pomóż mi. Jeżeli poczujesz strach, widzisz, że jest nowa rzecz i wiesz, że to jest dobre, że to jest od Boga, to po prostu powiedz, Jezu, pomóż. Idę i jak Piotr wychodzę z łodzi i po prostu muszę postawić tą nogę o krok dalej. Złam strach w swoim życiu. Złam tą nieśmiałość w swoim życiu. Złam te poczucie niegodności, że to innym się należy, a mi nie. Złam w sobie to, że ty nie jesteś wartościowy na tyle, żeby mogło ci się coś wydarzyć dobrego. Niektórzy ludzie mówią, mi to tylko sam pech się przydarza. Przestań tak myśleć. Pomyśl sobie, ja jestem błogosławiony przez Boga w Jezusie Chrystusie. Ja jestem tym, kim Bóg chce, żebym był. Ja jestem tym, kim Biblia mówi, że jestem. Jestem synem, jestem córką żywego Boga. Ja należę do Niego i ja razem z Nim działam. Tak? Amen? Nie jestem pechowcem. Nie jestem osobą, której nic się nie udaje. Jeżeli się tobie nic nie udaje, to po prostu przyjdź do Jezusa. Rozpraw się z tymi rzeczami. Rozpraw się ze swoim myśleniem, rozpraw się ze swoimi słowami. Zacznij się modlić i niech błogosławieństwo zacznie się wydarzać w twoim życiu, a nie pech. Amen? I nie pozwól, żeby strach kontrolował twoje życie. Złam ten strach. Po prostu odrzuć go. Powiedz nie zgadzam się. Po prostu zacznij toczyć walkę. To jest duchowa walka. Jeżeli Biblia mówi, że Bóg nam nie dał ducha strachu, czyli to jest duchowe, tak? Więc po prostu weź oręż duchowy, weź broń duchową i zacznij mierzyć w tego stracha. Zacznij używać Słowa Bożego, zrób to jak Jezus, zacznij się modlić, po prostu niech strach odejdzie z twojego życia. Niech strach nie kontroluje twojego życia. Amen? Bo Bóg dał ci ducha odwagi. I czytamy dalej, ten prorok mówi do tej kobiety. Idź i zrób jak powiadasz, lecz najpierw. I ten prorok mówi najpierw, a później kontynuuje i mówi, a później. I słuchajcie, są takie rzeczy, które powinniśmy w życiu zrobić najpierw i są takie rzeczy, które powinniśmy zrobić później. Jak pomylisz tą kolejność, to nie będzie dobrze. Jak zrobisz to, co miałeś zrobić później, zrobisz najpierw, a to, co miałeś najpierw zrobić, zrobisz później. Wyobraźcie sobie, jakbyście ciasto piekli, tak? I pomylili całą tą kolejność, to nie byłoby smaczne. Nie wiadomo, co z tego by wyszło. Więc są rzeczy, które powinniśmy zrobić najpierw i są rzeczy, które powinniśmy zrobić później. Są rzeczy, które powinniśmy zrobić jako pierwsze i są rzeczy, które powinniśmy zostawić sobie na koniec. I to jest też taki Boży paradoks, wiesz, że wygląda na to, że musisz coś stracić, żeby coś zyskać. Nie wiem, zauważyliście tą taką zasadę w Bożym Słowie? Pan Jezus sam powiedział, że jeżeli chcesz zyskać życie, to musisz je stracić, tak? A ci, którzy chcą przytrzymać swoje życie, to się okaże, że je stracą, tak? To jest taki paradoks, że nam się wydaje, że trzeba trzymać się czegoś, żeby było, okazuje się, że jest odwrotnie, co dla nas jest jakby praktycznie nielogiczne. Więc chciałbym powiedzieć o kilku rzeczach, które powinieneś w swoim życiu finansowym robić na pierwszym miejscu, a te rzeczy później zrobić później. Jedną z rzeczy, o której Biblia nas uczy, to jest dziesięcina. Dziesięcina należy do Pana i powinna być przyniesiona do domu Bożego. W Malachiasza w 3 rozdziale, 10 werset jest powiedziane, przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. I w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? Czyli to jest, słuchajcie, to jest ta rzecz, którą powinien zrobić najpierw. Bogu dajesz nie na końcu z tego, co ci zostaje. Bogu dajesz nie z tego, co ci skapnie, jak kelnerowi, wiecie, tam coś, ale Bogu dajesz to, co jest cenne dla ciebie, to, co jest najlepsze. I my mówimy, że dziesięcina należy do Pana, czytając Słowo Boże, i my ją Jemu oddajemy. Więc to jest ważna rzecz, którą powinien zrobić najpierw, nie na końcu. Druga rzecz, o której chcę wspomnieć, jak mówimy o finansach, o Bożej ekonomii, to jest prawo siania i zbierania. To jest kolejna rzecz, która się czasami na logikę nie mieści. Ale to działa. Sianie i zbieranie. Galacjan 6:7 jest powiedziane tak. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. A apostoł Paweł do Koryntian napisał tak w 9 rozdziale. A powiadam, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie. A kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Więc to jest kolejna rzecz, którą powinien zrobić najpierw. Zastanowić się, jakie będzie twoje ziarno. Odnośnie mówimy o finansach, tak? Mówimy o finansach. Więc apostoł Paweł powiedział, że pieniążki to przyrówna to do ziarna. Że można zasiać i jak zasiejesz ziarno, to zbierasz, co zbierasz? Plon, tak? To wyrośnie i można mieć plon. I apostoł Paweł pieniądze, dawanie na Boże rzeczy, na Boże dzieła, przyrównał do siania. I powiedział w ten sposób, że jeżeli człowiek sieje, to i będzie zbierał, tak? I co człowiek sieje, to będzie zbierał. To prawo nie tylko dotyczy finansów, ono dotyczy tak naprawdę całego naszego życia. Ale dzisiaj mówimy o finansach, więc będę mówił o finansach. Więc jeżeli apostoł Paweł mówi tak, kto sieje mało, to mało też będzie zbierał, tak? Kto sieje obficie, obficie też będzie zbierał. Wiecie, to co dla mnie jest mało, to może jest dla ciebie dużo, albo na odwrót, to co dla mnie jest dużo, może dla ciebie jest mało, więc nie rób czegoś takiego, żeby się porównywać z drugą osobą, tak? Nie porównuj się z drugą osobą, ale bądź przed Bogiem w tych rzeczach. I powiem ci, prawo siania i zbierania, sianie w Boże rzeczy działa. Dawanie pieniędzy na Boże dzieła działa. Działa. Po prostu jeżeli nigdy tego nie robiłeś, to zacznij sobie wyznaczać pewną kwotę i powiedz, ja zasieję. Na przykład mamy ewangelizację z czanem. Dam na ewangelizację, tak? Albo jest ktoś potrzebujący i mówisz, okej, ja tej osobie dam. Wiesz, ty nie robisz oczywiście to z serca, że teraz dam złotówkę, Bóg mi stówę odda, tak? Dam stówę, Bóg mi 10 tysięcy odda, ja będę taki bogatszy, tak? Nie do takich dzisiaj ludzi mówię, a mówię do ludzi, którzy chcą służyć swoimi finansami w Królestwie Bożym, tak? Więc jak dajesz, to możesz oczekiwać, że Bóg ci zwróci ten plon. Czyli dajesz pieniążki na dobre dzieła, na Boże dzieła. Nie dawaj pieniędzy do kasyna, w automaty nie inwestuj, tak? I nie myśl, że Bóg ci zwróci. Jak wrzucisz do automatu, tak? To jak nie wygrasz nic, to Bóg ci zwróci. Nie o tym mówię, tak? Daj na Boże dzieła. Pomódl się do Boga. Może jakaś jest rzecz, którą Bóg chce, żebyś wyciągnął swoje pieniądze. Są rzeczy, które powinieneś zrobić najpierw w swoim życiu z finansami i są rzeczy, które powinieneś zrobić później z finansami. Jak ty to pomylisz, jak popatrzysz na swoje finanse i na koniec miesiąca ileś ci zostanie, a to jeszcze trochę dam Bogu, to ty żeś pomylił kolejność. Jeżeli nigdy nie patrzyłeś na swoje finanse jak na sianie i zbieranie, to może dzisiaj jest ten czas, żebyś pomyślał o tym. Tak? Kolejna rzecz, którą powinieneś zrobić najpierw, to jest budżet. Tak? Nie będę wchodził w szczegóły. Dobrze? Mogę polecić jakieś książki czy jakąś radę, ale zastanów się, ile zarabiasz i ile wydajesz. W najlepszym albo tak, w najgorszym przypadku to powinno się równoważyć, tak? Wydatki z przychodami. Bo jak wydatki są większe niż przychody, no to jest źle. Więc zrób sobie budżet po prostu. Na co ty wydajesz pieniądze? Przeanalizuj twoje wydatki, tak? Zobacz sobie, ile zarabiasz. Co się dzieje z tymi pieniędzmi? To jest rzecz, którą powinieneś zrobić najpierw. Nie zostawić ją na koniec miesiąca, jak patrzysz, żebyś chciał, żeby więcej zostało, a zostało mniej niż myślałeś, tak? To jest rzecz, którą powinniśmy zrobić najpierw. Budżet, popatrzeć na finanse. Nie mówić, że Pan jakoś to poprowadzi. Tak? Pan to poprowadzi, ale ty zrób budżet. Zastanów się, ile zarabiasz, ile wydajesz, ile potrzebujesz mieć na swoje życie. Wróćmy do tej historii, ok? Możemy wrócić do tej historii z wdową. Eliasz mówi do tej wdowy, nie bój się. i mówi jej, przyrządź mi coś do zjedzenia. Jakiś taki mały placek. A później idź i sobie zrób. Więc są rzeczy, które powinniśmy zrobić najpierw, później, tak? I teraz wracamy do tej historii i Eliasz kontynuuje i mówi do tej wdowy tak. Gdyż tak mówi Pan, Bóg Izraela, mąka w garncu nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie, aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Czyli Eliasz mówi w imieniu Boga, mówi, Bóg tak mówi, idziesz zrobić mi do jedzenia coś najpierw, później sobie idziesz zrobić, a Bóg mówi, że w twoim domu nie zabraknie jedzenia. Tak mówi Pan. I teraz pytanie do was. Teraz pytanie do ciebie. Czy wiesz, co Bóg mówi na temat finansów w Piśmie Świętym? Czy wiesz, co Bóg mówi? Czy się nauczyłeś czegoś już tutaj? Tak? Czy znasz Boże obietnice, na których mógłbyś się oprzeć w swoim życiu? Wiesz, że Bóg mówi. Takie pytanie. Tak? Czy zainteresował cię kiedyś temat finansów w Piśmie Świętym? Czy zainteresował cię na tyle, że zacząłeś o tym czytać? Co Bóg mówi na ten temat? Jakie są zasady prowadzenia dobrego budżetu, domu, portfela? Tak? Czy jesteś tym zainteresowany? Co Bóg mówi? Czy dowiedziałeś się, czy umiesz wymienić przynajmniej jedną, dwie, trzy, dziesięć obietnic Bożych dotyczących twojego portfela, tak? Twoich finansów, twojej firmy, twojego domu. Czy znasz Boże Słowo, które mówi na temat finansów? Nie musimy odpowiadać, ale jeżeli w sercu mówisz, nie wiem, o czym on mówi, tak? To co powinieneś zrobić? Iść do domu, wziąć Biblię, otworzyć tą Biblię i zacząć szukać. Jak nie znajdziesz, słuchajcie, jak nie znajdziesz, to przyjdź do mnie, ja ci pokażę kilka wersetów. Ok? Ale to ty bądź tą osobą, która zaczyna szukać. Zaczyna myśleć, co Bóg na ten temat powiedział. Czy on w ogóle coś mówi na temat finansów? Czy te finanse to zostawił światu i ekonomistom? A w Kościele nie za bardzo powinniśmy ten temat poruszać, bo pieniądz jest brudny. Tak? Biblia mówi, że to nie pieniądz jest zły, ale miłość do tego pieniądza. I słuchajcie, jak się czyta różne gazety, a w gazetach jest prawie zawsze, wiadomości są negatywne, to słyszymy, że ludzie robią różne złe rzeczy, nie za duże pieniądze, ale za małe. Tak? Więc liczba, ilość zer po przecinku, jak to się ładnie mówi, nie jest wyznacznikiem tego, czy ty kochasz pieniądze, czy nie. Biedak może kochać pieniądze i bogaty może kochać pieniądze. I Biblia mówi, że to miłość do pieniądza jest korzeniem wszelkiego zła, a nie sam pieniądz, tak? To, co robisz z pieniądzem, to właśnie na to wpływa. A więc jesteśmy w tej historii i pytanie jest, czy ty wiesz, co Bóg mówi na temat finansów? Jakie ma on wiadomości na twój temat? Czy znasz jego obietnice na temat finansów? I apostoł Paweł powiedział o obietnicach coś takiego, bo obietnice Boże, ile ich było, w Jezusie znalazły swoje tak. A więc powiem ci, jak siedzisz na tej sali tutaj i nigdy nie powierzyłeś swojego życia Jezusowi tak świadomie, a chcesz zmian finansowych w swoim życiu, to co powinieneś zrobić? Powierzyć swoje życie Jezusowi. Przyjąć Jego łaskę, Jego zbawienie. Podporządkować swoje życie, zacząć być Jemu posłuszny. I zauważamy w tej historii, jakby, że Bóg bardzo często, bo Bóg jest Bogiem, Bóg bardzo często działa wbrew ludzkiemu porządkowi albo nawet rozumowi, tak? Bo to jest Bóg i On działa w ten sposób, że On jest ponad prawami ludzkimi, tak? Ponad tymi prawami naturalnymi. I te rzeczy możemy nazwać cudem. Jeżeli Bóg coś robi wbrew pewnym prawom ludzkim albo naturalnym, to mam na myśli takim ziemskim, to jest cud, tak? Przykładem z Ewangelii jest cud, kiedy Jezus rozmnożył chleb i rybki, tak? Każdy z nas jak wie, że jak kupi sobie jedną bułkę, to to ją zje i jej nie będzie, tak? I nie nakarmi 100 swoich kolegów i koleżanek. Jeżeli sobie kupi jedną puszkę rybek, to nie nakarmi 1000 ludzi, tak? Każdy z nas to wie. I to był cud. I Bóg, powiem wam, Bóg jest Bogiem i Bóg czyni cuda. Bóg czyni cuda, czyli rzeczy, które po ludzku są niemożliwe, które wykraczają poza prawo naturalne. I taki jest Bóg. Jeżeli wierzysz w innego Boga, który nie czyni cudów, to się zastanawiam, czy my wierzymy w tego samego Boga. Tak? Biblia jest pełna świadectw ludzi, którzy mieli po swojej stronie Boga, który czyni cuda. Jezus jest Bogiem. Jezus jest tą osobą, jest tym Bogiem, który czyni cuda. I Jego cuda nigdy się nie skończyły. I one będą tak długo trwały, jak On trwa, czyli wiecznie. To jest w Jego naturze, że Bóg czyni cuda. To jest w naturze Boga, że Bóg robi cudowne rzeczy. Amen? Więc Bóg czyni te nadprzyrodzone rzeczy. Pomimo tego, że możesz czuć, że czasami musisz coś stracić, ale powiem ci, to jest jedno z tych praw ekonomii, że w Bogu wydaje ci się, że coś straciłeś, ale później możesz zyskać, tak? Idziemy dalej w tej historii, już kończąc. Więc ta wdowa poszła i postąpiła według słowa Eliasza. I mieli co jeść ona i on i jej rodzina dzień w dzień. Mąka w garnku nie wyczerpała się, oliwy w bańce nie zabrakło według słowa Pana, które wypowiedział przez Eliasza. Więc zobaczcie, ta kobieta w takim stanie, w jakim ona była, nie miała męża, była wdową, miała dziecko na utrzymaniu, nie miała za dużo jedzenia. Zobaczcie, co ona zrobiła. Ona poszła i zrobiła według tego, co Eliasz jej mówił. Czyli ja bym to nazwał posłuszeństwo, tak? Ona zrobiła to, co ten prorok Boży jej powiedział. Jak ona to zrobiła, to Biblia zanotowała, że po prostu jedzenia im każdego dnia wystarczyło, tak jak ten prorok powiedział, że to jest od Boga. Więc w twoim życiu, twoje życie powinno charakteryzować posłuszeństwo Panu Bogu. Jak ty dzisiaj poznajesz Boże zasady na temat ekonomii, to jeżeli chcesz, żeby to działało w twoim życiu, to co powinieneś zrobić? Zacząć je stosować, tak? Bo inaczej to możesz mieć kilka opinii na temat tego, czy ja to dobrze mówię, czy nie. Możesz powiedzieć, że to nawet fajnie brzmi, ale jeżeli nigdy nie spróbujesz, to nie będziesz wiedział. Nie doświadczysz tego. Powiem wam, niechrześcijanie, ludzie, którzy nie wierzą w Jezusa, stosują niektóre z zasad Biblii, ekonomicznych zasad, i to działa. A wiecie, czemu to działa? Bo to jest Boża zasada finansowa i to działa. Słyszałem taki artykuł, kiedyś był w gazecie, że część biznesmenów po prostu z zarobionych pieniędzy łoży na pracę charytatywną. Wiecie, oni nie są chrześcijanami, oni nie przynoszą pieniędzy do kościoła, ale oni po prostu dają na pracę charytatywną, bo wiedzą, że oddając 10% innym ludziom sprowadzają błogosławieństwo do swojego życia. Artykuł taki był. Nie w chrześcijańskiej gazecie. Rozumiecie? To jest Boże prawo. I jest wiele z tych praw, które jak ty nie skorzystasz jako dziecko Boże, to inni, którzy nie są dziećmi Bożymi, a odkryją, to będą dobrze funkcjonować w tych rzeczach. Bo to jest Boże finanse. Amen? No, może babcia była baptystką, tak, na przykład, albo pradziad, a baptyści w Stanach Zjednoczonych mówią o dziesięcinie i przyszło z krwią, nie? Okej, dobra. Więc Jakub, apostoł Jakub w 1 rozdziale, 22 werset mówi, a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Więc jak słyszysz dzisiaj słowo, to po prostu spróbuj, zacznij je wykonywać, weź te fragmenty, o których ja dzisiaj mówię, zapisz sobie, zanotuj, pomyśl i po prostu zacznij to robić, tak? Bóg jest powiedziane, On z nami współdziała, więc nie myśl, że po prostu będziesz siedział i ci wszystko z nieba spadnie, a tylko ręce wyciągniesz. Bóg z tobą współdziała i Bóg chce cię rozwijać. I Bóg błogosławi pracę twoich rąk. Amen? Więc Bóg chce, żeby każdy pracował. Bóg nie wspiera lenistwa albo braku kreatywności albo inicjatywy. Więc Bóg chce, żeby każdy z nas wstał. Tak? Bóg chce, żeby każdy z nas mógł użyć tego, co już ma. Ok? Nie myśl, a gdybym coś tam, gdybym był młodszy, tak? Gdybym był starszy, gdybym miał inne wykształcenie, gdybym miał trochę pieniędzy odłożone albo coś. Bóg teraz z tobą chce współdziałać. Amen? I Bóg chce, żebyś ty pracował. Bóg chce błogosławić pracę twoich rąk. Amen? Apostoł Paweł powiedział, kto nie chce pracować, niech też nie je. Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie, nic nie robią, nie zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. Apostoł Paweł do innego kościoła powiedział, kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującym. Bóg chce ciebie używać w finansach. Bóg chce rozwoju twoich finansów, rozwoju twojego życia i Bóg chce, żebyś był osobą, która nie tylko przyjmuje błogosławieństwo od Niego, ale też daje, przekazuje dalej. To jest praca na rzecz Królestwa Bożego. Amen? Tak? Więc jeżeli słuchasz tego i teraz myślisz, no to ja zostanę milionerem i mam sposób, to nie do końca o tym mówię. Tak? Dziś mówię do ludzi, których serca są gotowe, żeby służyć Bogu. Do ludzi, którzy chcą zmian w swoich finansach, ludzi, którzy chcą rozwoju w swoich finansach, może chcesz uzdrowienia w swoich finansach, popełniłeś jakieś błędy albo jakaś sytuacja jest. Ale bądź tą osobą, która powie, Boże, to co mam, to jest od Ciebie. I jak mam tego używać, żeby przynieść Tobie chwałę, że Twoje królestwo się rozwijało? Amen? Tak? Możemy razem postać na swoje nogi i wyznamy kilka dobrych rzeczy ze Słowa Bożego. Dobra? Dzisiaj zrobimy kilka wyznań. Dobrze jest wyznawać. Wiecie, czasami się czujemy inaczej, ale jak zaczniemy wyznawać, to ma sens. To ma sens dlatego, że język jest jak ster i on steruje naszym życiem. Tak? Zgadzacie się? Więc na przykład weźmiemy Psalm 27 i wyznajmy coś takiego. Pan jest światłością moją i moim zbawieniem. Kogo się będę bał? Pan jest ochroną mojego życia. Kogo się będę lękać? I teraz dalej. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam. Abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego. By oglądać piękno Pana, by odwiedzać świątynię Jego. Powiem wam, to jest po prostu, bądźmy ludźmi, którzy szukają Boga, tak? Bądźmy ludźmi, którzy chcą Go jeszcze lepiej poznawać, tak? Jego cuda, tak samo finansowe, jest super oglądać, ale bądźmy tymi, którzy idą po prostu do źródła, do Boga. Wyznajmy jeszcze kilka rzeczy, dobrze? Możesz to praktykować później u siebie w domu, na przykład Psalm 91 i powiedzmy tak, mieszkam pod osłoną Najwyższego. Przebywam w cieniu Wszechmocnego. Mówię do Pana. Ucieczko moja, twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Ty mnie wybawisz z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Pod Twoimi skrzydłami znajdę schronienie. Twoja wierność jest tarczą i puklerzem. I jeszcze na koniec, dobrze, z jednego fragmentu. To jest dobra modlitwa, wiecie. Dobrze jest się modlić tymi słowami. Po prostu mówić to, co Słowo Boże mówi na temat Boga, naszych finansów i naszego życia. Jeszcze jeden fragment, Psalm 23, który znamy. Powiedz tak. Panie, jesteś moim pasterzem. Niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasiesz mnie. Nad wody spokojne prowadzisz mnie. duszę moją pokrzepiasz. Wiedziesz mnie ścieżkami sprawiedliwości. Ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Tyś ze mną. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Jeszcze dwa wersety. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz oliwą głowę moją. Kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. I zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Amen. To jest Słowo Boże. To jest coś, co Bóg wypowiedział nad Twoim życiem. Uwierz w to. Módl się tym. Ogłaszaj to nad swoim życiem. Tak? Módl się do Boga o mądrość. Ja teraz też się modlę o mądrość dla tych osób, które potrzebują tej mądrości, a tak naprawdę każdy z nas potrzebuje mądrości do podejmowania finansowych decyzji w swoim życiu. Tak? Modlę się o odwagę do robienia nowych rzeczy. Tak? Może powinieneś biznes jakiś założyć, może firmę, tak? Może powinieneś z czymś skończyć w swoim życiu. Po prostu zrób to, co się Bogu podoba. Zrób to, co po prostu, wiesz, Duch Święty mówi do twojego serca. Zrób krok do przodu, zrób krok wiary w swoim życiu. Weź pieniądze, zasiej, tak? Oddaj dziesięcinę. Weź zacznij myśleć innymi kategoriami, że jesteś Bożym synem. Że jesteś Bożą córką, że Bóg jest z tobą, że Bóg cię podźwiga, że nie chce, żebyś żył w tej niedoli. Bóg chce cię wyciągnąć. A dla tych, którzy po prostu funkcjonują w finansach, to powiem ci, że Bóg cię używa. Bóg cię używa, żebyś był błogosławieństwem. I Bóg nie skończy używać ciebie. I widzi twoją wierność i będzie ci dalej błogosławił. I będzie pomnażał to, co masz. Tak? Bo taki jest Bóg. Amen? Więc bądź błogosławiony, też zaśpiewamy jeszcze, tak? Jeżeli ktoś ma potrzebę do modlitwy odnośnie finansów albo jakąkolwiek inną potrzebę, to nie chciałbym, żebyś wyszedł z tego kościoła bez modlitwy, to możesz wyjść tutaj na środek, ja się o ciebie pomodlę. Okej? A my razem wszyscy uwielbiajmy Boga.
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.